Gość Radia Gdańsk.
W studiu Michał Glaser, prezes zarządu obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy my jesteśmy już bardziej metropolią dzisiaj niż wczoraj byliśmy?
No, taki krok to bardzo zdecydowany krok naprzód, więc jesteśmy dużo, dużo, dużo bliżej niż przez ostatnie lata.
Rząd przyjął projekt ustawy metropolitalnej, ustawy o utworzeniu Związku Metropolitalnego na Pomorzu, bo tak ona się dokładnie nazywa. To jest kilkanaście lat pracy tak naprawdę nad tą ustawą, gdyby spojrzeć wstecz. Ale jak te ostatnie miesiące wyglądały? Bo tak de facto, no to już każdy kolejny miesiąc to już miała być ta ustawa, już, ale okazywało się, że jeszcze coś jest niedogadane i tak dalej. To czego te szczegóły dotyczyły wszystkie?
Tak, to jest kilkanaście lat pracy. W komunikacie prasowym napisaliśmy wczoraj, że ponad 10 lat, ponieważ bodajże, już nie pamiętam, 4 czy którego kwietnia wystosowaliśmy 10 lat temu pierwszy apel do Rady Ministrów. Natomiast no, ten apel był poprzedzony wieloma miesiącami czy latami rozmów, przygotowań, tworzenia stowarzyszenia, więc te 10 lat to jest już takie 10 lat walki wspólnie w kilkadziesiąt samorządów, ramię w ramię, mali z dużymi. Przez te 10 lat mieliśmy jednomyślność, jednogłośność wśród obecnie 61 samorządów, więc to na pewno jest skutek tej jednomyślności i wspólnej walki małych i dużych samorządów. Pytał pan redaktor, co się działo przez ostatnie miesiące.
Tak, co się działo, że ta ustawa już prawie wchodziła i nagle gdzieś znikała. I potem za parę tygodni znów zapowiedź, że będzie i coś okazywało się, że idzie, być może, nie wiem, nie pomyśli, czy tutaj samorządowców, czy kogoś innego. Co tam było w tle?
Tak, ten ostatni proces trwał około roku, dobry rok, i nazywał się opiniowanie międzyresortowe.
Aha.
To znaczy projekt ustawy, który stworzyliśmy wspólnie z MSWiA, został rozesłany do wszystkich około 20 resortów, a ustawa się nazywa ustawa o Związku Metropolitalnym oraz zmianie niektórych innych ustaw. Tych niektórych jest 23. I to są 5 czy 6 ustaw związanych z systemem transportu zbiorowego i kolejowego w Polsce. To jest ustawa o uczelniach wyższych i nauce. I tak naprawdę dla nas, wszystkich zaangażowanych, całego mojego zespołu, też dużo bardzo się nauczyliśmy, jak się tworzy prawo w Polsce, ponieważ zmienialiśmy no, około połowę systemu wycinkowo oczywiście, czy to w szkolnictwie, czy to w transporcie, czy to w energetyce,
czy to w OZE. Przygotować, tak?
Dokładnie tak. Ale to na tym polegał ten szkopuł. No a już ostatnie te kilka miesięcy to mieliśmy większość resortowych tematów uzgodnionych. No i była rozmowa na temat pieniędzy.
Aha, no i właśnie, wszystko rozbija się o pieniądze. Z tego co słyszałem, to właśnie minister finansów dużo uwag miał, czy dużo wymogów stawiał. Jak to ostatecznie będzie wyglądało?
Na szczęście minister finansów to obecnie również minister finansów i gospodarki, a więc spotkaliśmy się ze zrozumieniem no tej tezy, która nie dość, że jest wpisana w pierwszym zdaniu ustawy, że to z jednej strony jest nadrobienie zaległości kilku dekad w zarządzaniu transportem zbiorowym, ale z drugiej strony interwencja państwa w to, żeby państwo polskie się rozwijało. Państwo się nie rozwija, jeżeli słabo rozwijają się metropolie, i państwo zdecydowało się te blokady rozwojowe znieść. Minister finansów to dostrzegł, no jednocześnie sytuacja finansowa odziedziczona po wcześniejszych latach, ten rząd wszedł z dużym deficytem. No i to słyszeliśmy najczęściej. Od samego początku tych dwuletnich dyskusji słyszeliśmy, że Unia Europejska objęła rząd procedurą nadmiernego deficytu. No i tutaj może powiem szczegół, który do tej pory nie był nie jako tajemnica, tylko po prostu no, jeszcze precyzyjnie omawiany. Pewnie teraz wiele osób czyta ten projekt ustawy, tam się wiele nie zmieniło przez ostatni rok.
No właśnie, natomiast są pytania, zmieniło co się działo tak naprawdę.
Tydzień temu, aha, kilka dni temu zmienił się ten kluczowy zapis dotyczący finansowania. Zrobiliśmy kompromis z Ministerstwem Finansów, że będziemy etapowo dochodzić do pełnego udziału w tych dochodach podatkowych, mhm, czyli w przyszłym roku został zapisany próg 150 milionów udziału w podatkach, w kolejnym, przepraszam, 125, w kolejnym 250 i w roku 29 500 milionów złotych, czyli taka kwota, która mniej więcej wychodzi z tego samego udziału, co Metropolia Śląska. Mhm. Już od 2030 roku na równych prawach jak Metropolia Śląska. No, dla nas jest to zrozumiałe, dla nas jest to forma partnerstwa. Wiemy, że Ministerstwo Finansów ma swoje zadania. Tymi zadaniami jest dbanie o to, żeby polska gospodarka nie miała nadmiernego zadłużenia, więc jest
to. Przepraszam, ja w słowo jeszcze wejdę, żeby to słuchaczom wytłumaczyć, żeby mogli zrozumieć, bo to będzie funkcjonowało w taki sposób, że część podatku dochodowego, który płacą mieszkańcy, będzie trafiała bezpośrednio do Związku Metropolitalnego. Tak to rozumiem.
A nie, tak jest. Idea
a nie
jest
do rządu, nie do samorządów, tylko do związku.
Tak, mhm, jest. Po pierwsze to są, że tak powiem, nasze pomorskie, wypracowane w naszych gminach, naszych miastach, naszych powiatach podatki. Czyli to nie jest no, subwencja z Warszawy, prawda, z rządu centralnego.
Tylko inna dystrybucja podatków po prostu.
Że tak? One bezpośrednio, mhm, czyli no, zgodnie z tą ideą teraz część podatków trafia do gminy na to, żeby gmina mogła zarządzać wspólnymi sprawami. Część, mhm, podatków trafia w Trójmieście, to akurat jest to samo, gmina i powiat. Natomiast poza Trójmiastem część podatków trafia do powiatu po to, żeby powiat mógł zarządzać swoimi sprawami. No i tak jak w dużej części państw na świecie, od przyszłego roku, liczymy na to, część podatków będzie szła na to, żebyśmy my jako wspólnota metropolitalna, tak, jako Trójmiasto i otaczające nas gminy, mieli własny budżet na to, żeby wspólnymi sprawami zarządzać.
I te wspólne sprawy to jest między innymi, tak jak patrzę w zapisy, transport publiczny i zrównoważona mobilność, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska, promocja regionów, współpraca z administracją publiczną, realizacja niektórych inwestycji, no bo też nie wszystkich. To co się w pierwszej kolejności będzie zmieniać i jak na przykład przełoży się ten budżet i te środki związku przełożą się na przykład na transport publiczny?
Właśnie, tak jest.
Bo to jest temat, który mieszkańców interesuje. Ostatnio podwyżki chociażby biletów kolejowych, które wiele emocji, biletów na szybką kolej miejską, które wiele emocji wzbudziły. Co to będzie w praktyce oznaczało, że Związek Metropolitalny, czy że Metropolia będzie tym transportem zarządzać?
W każdym z tych obszarów wymienionych przez pana redaktora faktycznie będziemy działać zgodnie z dewizą: razem możemy więcej, wspólnie możemy lepiej. Transport zbiorowy na pewno jest topowym oczekiwaniem mieszkańców, no ale też samorządowców, którzy, słyszałem 15 minut temu wypowiedź pana wójta Ryszarda Kalkowskiego w Radio Gdańsk, który mówił, że oczywiście to będzie proces, musimy zbudować, połączyć te struktury. Idea jest dosyć prosta. Jeżeli dzisiaj zarządzamy w kilku organizacjach, rozczłonkowany sposób tym transportem zbiorowym. Nie dość, że mamy odrębne zespoły w miastach i w gminach i odrębny zespół menadżerów w samorządzie województwa. Każdy
i odrębnych organizatorów transportu też.
Tak, każdy zobligowany jest odrębnymi przepisami i stara się robić tą robotę tak jak może przy ograniczonych środkach, no to ta integracja jest olbrzymim wyzwaniem. Jeżeli ta ustawa wejdzie w życie, ponieważ dostawałem wczoraj też kilka gratulacji, mówiłem dziękuję, teraz jeszcze Sejm, później pan prezydent.
Ale to zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, to za chwilę.
I wiele osób się dziwiło ze znajomych, że to nie wiedziałem. Tak?
No bo właśnie, zaraz to wyjaśnimy jeszcze.
Myślało, że to już. że tą strukturę transportową będziemy budować wspólnie, jako jeden zespół. No a dodatkowo będziemy mieli na to dodatkowe środki. Przychody dzisiaj z biletów są na poziomie 20 kilku%, a więc no dramatycznie niskim poziomie. No i będziemy musieli mierzyć się z tymi dwoma wyzwaniami. Z jednej strony chcemy, żeby był bilet prosty, relatywnie tani, żeby był bardzo zrozumiały, żeby nie było innych ulg tu, innych tam. No i to wszystko chcemy wypracować i te przepisy nam na to pozwolą.
To jest duża kluczowa rzecz, ten jeden bilet na różnego tak, rodzaju przewoźników, na SKM-kę, na pociągi,
absolutnie
na PKM-kę.
Tak. Jest to rzecz numer jeden. Mhm. My możemy sobie mówić, że Metropolia może więcej, że chcemy konkurować globalnie, ściągać nowe miejsca pracy. To jest wszystko prawda. Wszystko prawda. Ale naszym najważniejszym testem będzie zintegrowanie w kolejnych latach systemu transportowego.
Jak pan sądzi, ja wiem, że to jest może przedwczesne pytanie, ale jest jakiś, można jakąś datę stawiać, do kiedy to się powinno wydarzyć? Ktoś to odważy się powiedzieć, do kiedy to zostanie zrobione? Bo to będzie traktowane jako deklaracja, jako obietnica.
No, mamy przykład na Śląsku, który dostał równo 8 lat i 2 miesiące, albo 9, mogę się tutaj mylić, lat temu tą ustawę. I no, pierwsze 2 lata zajęło im przyjmowanie dokumentów transportowych i tworzenie uchwał rad upoważniających i tak dalej, czyli niezbędna dokumentacja, i dopiero chyba w 4 roku miała miejsce ta integracja. My to chcemy zrobić zdecydowanie szybciej. Natomiast jest to proces bardzo złożony. Ja dzisiaj tego terminu nie będę deklarował, bo raczej staramy się w każdym naszym działaniu chłodzić nastroje i robić wszystko, żeby wyprzedzać te oczekiwania. No też musimy dostosować oczekiwania nasze do tego kompromisu, który zawarliśmy z rządem, że to finansowanie też będzie stopniowe.
Mhm. Dobra, to teraz wróćmy do tego, jak to będzie w życie wszystko wchodziło. W rządowym komunikacie pojawił się taki zapis: nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca 2026 roku. Przyznam, że nie do końca ten zapis rozumiem, dlatego że, procedura, na razie mamy projekt rządowy. Ten projekt musi przejść jeszcze przez Sejm. Zakładam, że większość koalicyjna jest i że to zostało uzgodnione i z tym kłopotu nie będzie, no ale później trzeba jeszcze uzyskać podpis pana prezydenta pod tą ustawą. Biorąc pod uwagę chociażby głosowania jeszcze z zeszłej kadencji, no to Prawo i Sprawiedliwość, także pomorscy parlamentarzyści, nie głosowali za tym rozwiązaniem. To nie jest tak, że my tu sobie rozmawiamy, cieszymy się, że jest wreszcie ten przełom po latach i tak dalej, a tak de facto nie wiadomo, co zrobi prezydent, czy też wiecie, co zrobi prezydent i jakieś negocjacje trwały w tej sprawie. Jak to jest?
Tak jest. No, ten termin wejścia w życie to jest termin, to jest projekt. Mhm. Projekt ustawy może być zmieniany na komisjach sejmowych i senackich i to jest taki szacunek, że ten termin jest realistyczny. Mhm. Szczerze mówiąc, ja były dwie opcje, czy to wykropkować,
czy wpisać
i po prostu
termin,
na ostatnim etapie prac sejmowych ten termin zostanie wpisany, czy też wpisać jakiś. Cieszę się, że koledzy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wpisali ten termin, bo ten termin jest po prostu dla każdego czytelnika motywujący do tego, żeby się nie zastanawiać, czy on wejdzie w życie w 29, czy w 30 roku, prawda? Tylko, że już w tym roku, po to, żebyśmy mogli struktury tworzyć, zobowiązania realizować. Natomiast czy ten projekt wejdzie w życie, no to pewnie będzie zależało od tego, na ile ta komunikacja będzie zgodna z faktami. Fakty są takie, że Metropolia może, że razem jako Metropolia możemy więcej, ale razem to znaczy mieszkańcy, no bo wójt Szemudu, który się wypowiadał, wójt Somonina, który jest z nami i walczy o to, żeby górna część Somonina nie była oddzielona komunikacyjnie od dolnej części Somonina, żeby licealiści w Somoninie mogli wybierać, czy pojadą do liceum, do Kartuz, czy do Kościerzyny. Nie byli zmuszeni wybierać tylko jednego kierunku, tu nie będę mówił, którego w Somoninie wiedzą, ponieważ komunikacja zbiorowa jest w wielu gminach podzielona. W Ostaszewie, bardzo blisko Gdańska, to jest 15 minut, 20 minut stąd samochodem, ale jest Wisła. w gminie. I jedne PKS-y jeżdżą do jednej, po jednej stronie gminy, drugie PKS-y jeżdżą po drugiej.
Okej, okay, ale i to są merytoryczne argumenty, a polityczne będą jeszcze grały w tym wszystkim.
Ja znam tutaj z naszych lokalnych pomorskich mediów, słyszałem kilka razy wypowiedzi wytrawnych analityków politycznych w naszych lokalnych mediach. Michał, panie prezesie, to się nie uda. Przecież tutaj jest jedna strona na Pomorzu, a druga strona w Pałacu Prezydenckim. Ja nie jestem wytrawnym analitykiem politycznym, tylko ja robię swoją robotę. Jestem wybrany przez 61 samorządowców po to, żeby dostarczyć interes ich mieszkańców. Natomiast nawet na, jak to mówił mój matematyk w podstawówce, na chłopski rozum, Michał, większość naszych gmin wybierało prezydenta Nawrockiego, a więc politycy wszystkich partii, nie można go wykluczyć żadnej partii, i Platformy, i Lewicy, i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji, przyjeżdżają na nasze spotkania noworoczne. Razem jesteśmy w Sierakowicach na uruchomieniu choinki i konkursu metropolitalnego. Rozmawiamy z przedstawicielami wszystkich opcji. Natomiast my w tym przypadku to są nasi samorządowcy. Ja wierzę, że jeżeli pan prezydent usłyszy apel 61 samorządowców, spośród których w 80, jeżeli tutaj się nie mylę, procentach pan prezydent został wybrany większością ponad 50%.
Czyli wygrał po prostu na terenie,
w których wygrał. Tak. Mhm. To po prostu podejmie suwerenną decyzję. Liczę, że nie w oparciu o to, kto go prosi, tylko w oparciu, jakie problemy merytoryczne są rozwiązywane. A to są naprawdę problemy codzienne. Jeżeli ktoś nie może iść do jednego liceum, tylko musi dojeżdżać do drugiego, no to wiemy, że to na całe życie
rzutuje potem, tak.
Rzutować. Więc transport zbiorowy jest fundamentem rozwoju i my poprzez tą ustawę chcemy poprawić ludziom życie.
Czyli kończąc, bo czas nas nagli i kończyć musimy, pan wierzy po prostu w porozumienie ponad podziałami i jest pan optymistą w tej sprawie. Tak.
Inaczej przez ostatnie 2 lata bym słuchał, że się nie uda i bym nic nie robił. Nie, ja pracuję na prośbę, na zlecenie naszych samorządowców, w interesie naszych mieszkańców i gorąco wierzę, że to się uda.
No i będziemy wracać do tego i sprawdzać, czy to się rzeczywiście uda. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, szanowni państwo.
Gość Radia Gdańsk.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.
Michał Glaser, prezes zarządu obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, był gościem Radia Gdańsk, a rozmawiał Kuba Kaługa.